trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela zwykła, rok A. Światło i sól. Z proroctwa Izajasza. Wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Przyszedłszy do Was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić Wam świadectwo Boże. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Bracia i siostry, przed tygodniem usłyszeliśmy obietnicę, a właściwie poszerzenie całego prawa pierwszego przymierza, które Jezus wypowiedział przez błogosławieństwa, przez te wszystkie doświadczenia szczęścia, które dla człowieka w takim normalnym trybie życia wcale szczęściem nie są. A Chrystus pokazuje, że wszystko, absolutnie wszystko, może być miejscem działania Boga. A skoro jest miejscem działania Boga, skoro jest miejscem Bożej obecności, skoro Bóg się podpisuje i chce interweniować i ingerować w każdy, absolutnie każdy moment naszego istnienia, to znaczy, że w każdym, absolutnie każdym momencie naszego życia możemy odkryć szczęście bycia z Bogiem. To jest to szczęście, które stanie się ostatecznie naszą wiecznością. Ale zaraz po błogosławieństwach Jezus mówi rzecz dość dziwną dla uczniów. Oni są przyzwyczajeni już trochę do tego, że się nauczyciel i rabbi z Nazaretu trochę nieprzewidywalnie zachowuje. Widzieli już gesty i słowa, przez które wielu chorych odzyskiwało zdrowie. Co więcej, odzyskiwali też sens życia. O tym mogliśmy czytać w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ale na pewno byli zaskoczeni, kiedy usłyszeli chwilę po tych pierwszych słowach kazania na górze o tym odkrywaniu szczęścia, usłyszeli o sobie, właściwie usłyszeli do siebie skierowane słowa: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To musiało trochę zaskoczyć. To naprawdę było zaskakujące. Żadnych wstępnych warunków, żadnego sprawdzenia ich wierności. Właściwie sam początek. Na start otrzymują taki pakiet zaufania, taką wiarę Jezusa. Tak sobie myślę, że gdyby było inaczej, to chyba by się nie zdecydowali słuchać dalszego ciągu, dalszych słów, jakie wypowie Jezus. Tego ciągłego rozszerzania, poszerzania granic Bożego prawa, przede wszystkim granic Bożej miłości, poszerzania aż w nieskończoność. Za chwilę będą padały te przykazania o miłości nieprzyjaciół, o pożądliwym spojrzeniu na kobietę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na początku dociera do nich słowo o tym, że w oczach Jezusa wcale nie muszą być lepsi od innych, nie muszą być bardziej wartościowi, nie muszą na nic zasługiwać. Nie muszą w ogóle walczyć o to, żeby na coś zasłużyć. Ta myśl Jezusa, która jest osią chrześcijaństwa, czyli myśl o miłości Boga, która jest darmowa, która bezwarunkowo wchodzi w życie człowieka i dźwiga go ku zbawieniu, ona rzeczywiście chyba dodała im skrzydeł wtedy. Ten świat proponuje zupełnie inne życie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy się starać, że trzeba nieustannie coś zdobywać, że trzeba na coś zasługiwać, że nie ma nic za darmo. A Jezus wypowiada słowa zgoła inne od tego myślenia, do którego Jego uczniowie i dzisiaj również my sami jesteśmy przyzwyczajeni. I co więcej, nie chodzi mu wcale o to, żeby jakoś podbudować morale czy dobre samopoczucie apostołów. Jezus naprawdę tak myśli o człowieku. Jezus naprawdę ma dobre zdanie o każdym z nas. On zna całą prawdę i chyba właśnie dlatego, że zna całą prawdę o nas, jest zdolny do tego, żeby dobrze o nas myśleć, żeby nam ufać i żeby nam wierzyć. Przyznam szczerze, siostry i bracia, że ta świadomość powala mnie za każdym razem, kiedy podchodzę do sakramentu pokuty i pojednania, kiedy proszę Boga o miłosierdzie. Bo wiem, że nawet jeśli ja nie wyznam do końca całej prawdy, może być przede mną zakryta, albo mogę trochę się jej bać, wstydzić, lękać i nie wszystko wypowiem, to Bóg wie o mnie wszystko i to mnie mobilizuje właśnie do tego, żeby nic nie ukrywać, żeby stanąć twarzą w twarz ze swoimi grzechami, ze swoimi słabościami i żeby mieć tę, ośmielę się tutaj powiedzieć w taki sposób, tę bezczelną pewność, że Chrystus chce mojego zbawienia, że Chrystus chce mojej miłości, że Chrystus chce, abym żył i dlatego przychodzi z przebaczeniem, dlatego przychodzi ze swoim światłem, dlatego przychodzi, żeby na początek mnie trochę posolić, żeby ta prawda wyszła, żeby ona mnie zabolała, ale żebym od niej nie uciekał. Wróćmy na chwilę, siostry i bracia, do tych wcześniejszych czytań, które usłyszymy w dzisiejszej liturgii. Najpierw proroctwo Izajasza, to jest fragment 58 rozdziału, wersety między 7 a 10. Są tutaj zawarte polecenia, jakie wydaje Pan. Przede wszystkim słowo, które już kilka lat temu rozważałem i wtedy również zwróciłem na to uwagę. Ten chleb, który ma być podany przeze mnie zgłodniałemu i dusza przygnębiona, która ma być nakarmiona. Tam chodzi o takie stwierdzenie, chleb twojej duszy. I ciągłe pytanie, czym ja się karmię, co jest chlebem, co jest moim pokarmem, czym karmię innych, czym się z nimi dzielę, jakie słowa do nich wypowiadam, jaką mam miłość. To jest również pytanie o to, komu służę, bo dzieląc się z drugim człowiekiem chlebem, który jest moją codziennością, czy po prostu dzieląc się z kimś innym moim życiem, jednocześnie pokazuję, do kogo moje życie należy. Czy ono należy do tego świata, czy ono rzeczywiście jest własnością Boga, czy mam tę świadomość, że moje życie jest własnością Boga. I właśnie te wszystkie polecenia, aby dzielić swój chleb z głodnym, te wszystkie uczynki miłosierdzia, które tak bardzo konkretnie rozważaliśmy, o których było wiele mowy w roku miłosierdzia, który już zakończyliśmy w Kościele, ale który oczywiście nie przestał być aktualny. Z tymi wszystkimi słowami, z tymi poleceniami związana jest obietnica. Twoje światło wzejdzie jak zorza, szybko rozkwitnie twe zdrowie. I dalej, twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Rzeczywiście, miłosierdzie oczyszcza i uwalnia z każdego grzechu. Miłosierdzie sprawia, że staje się przejrzysty, bo staje się podobny do Boga. Pamiętacie, siostry i bracia, już wiele razy powtarzało się w tych naszych spotkaniach to stwierdzenie, że możemy być podobni do Boga w tych dwóch rzeczywistościach, w miłości i miłosierdziu, czyli miłości wobec sióstr i braci i w miłości okazanej nieprzyjaciołom, bo to jest miłosierdzie. Nasze światło zabłyśnie wtedy w ciemności. Jest jasne, że żeby rozświetlić tę ciemność, potrzebuje takiego światła, potrzebuje takiego źródła światła, które ciemności się nie przelęknie. I po tych trochę ponad 40 latach mojego życia wiem, że sam nie jestem źródłem tego światła, że nie jestem zdolny do tego, by samemu rozświetlić moją ciemność. Potrzebuję zupełnie innego światła. Potrzebuję światła, którym jest światło na oświecenie pogan, jak usłyszeliśmy w czwartek. Potrzebuję światła, potrzebuję tej światłości, o której pisze święty Jan w prologu. Potrzebuje Jezusa Chrystusa. I myślę, że ta dzisiejsza Eucharystia, dzisiejsze spotkanie w liturgii słowa z Jezusem będzie nas prowokować i motywować jednocześnie do tego, żebyśmy po raz kolejny przyznali się, żebyśmy po raz kolejny prosili Chrystusa o to, by rozświetlił każdą naszą ciemność. Jeśli Jego blask, jeśli Jego światło będzie w nas, to rzeczywiście nawet nasze ciemności staną się południem, bo wszystko zostaje rozjaśnione, wyjaśnione Jego słowem, Jego łaską, Jego miłosierdziem. To jest pierwsze czytanie, to jest fragment proroctwa Izajasza. Miłosierdzie, które otrzymałem od Boga, którym dzielę się z braćmi i siostrami, staje się światłem, bo w miłosierdziu jestem podobny do Boga, a w Bogu nie ma żadnej ciemności, jak napisze święty Jan w swoich listach. Usłyszymy też w liturgii psalm 112, którego refren będzie pochodził z 4 wersetu. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny, sprawiedliwy. Oczywiście chodzi o człowieka, który jest posłuszny Bogu, który chodzi drogami Bożymi. Tak, rozświetlony miłosierdziem Boga, doświadczający miłości i miłosierdzia Bożego, sam staje się światłem dla innych, dla tych, którzy tego światła potrzebują, dla tych, którzy na to światło zwrócą uwagi. To też trzeba podkreślić. Wiele jest tego światła w świecie. Kościół jest światłem, o czym jeszcze powiem później. Ale nie wszyscy zwracają na to uwagę, nie wszyscy chcą widzieć światło. Prawdą jest słowo z prologu Jana, gdzie zostało wyraźnie zaznaczone, że niektórzy, wielu, umiłowało ciemność bardziej niż światło, bo złe były ich uczynki i wolą siedzieć w ciemności, wolą na światło dzienne nie wychodzić. A jeśli już wychodzą jakieś sprawy z ich życia na światło, to albo się wiją jak piskorz i uciekają od tego, albo próbują dalej trwać w kłamstwie, albo wybierają drogę nawrócenia, drogę, która jest drogą prawdy. I wtedy rzeczywiście uzyskują przebaczenie, miłosierdzie. I oddają Bogu chwałę. Znów mi się przypomina słowo z Księgi Jozuego. Oddaj chwałę Bogu i wyznaj swój grzech. Ale idźmy dalej. Mamy drugą lekturę z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. To jest drugi rozdział, wersety od 1 do 5. Paweł tutaj wyraźnie zaznacza. Przyszedłszy do was, nie przybyłem, żeby błyszczeć słowem i mądrością i w ten sposób głosić wam świadectwo Boże. Będąc wśród was, postanowiłem nie znać niczego więcej, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, czyli tego najbardziej odrzuconego, tego sponiewieranego, tego Chrystusa, który nie błyszczał, który zaprzeczał w ogóle temu, że on może być światłem, którego widok był przykry, od którego odwracało się oczy. Na tak błyszczącego cierpieniem, krwią, opluciem, sponiewieraniem Jezusa rzeczywiście ciężko było patrzeć. A z drugiej strony wiemy, że właśnie tam, na krzyżu, objawiał się blask miłości Boga. I tak jak od słońca odsuwa się, odwraca się oczy, żeby nie poraziło blaskiem, tak od Chrystusa odwracano twarze, bo nie był podobny do ludzi. Bo tak bardzo błyszczał miłością Ojca, że to było nie do pojęcia, że to było nie do przyjęcia. Myślę, że warto dziś też na to zwrócić uwagę. Kiedy mówimy o świetle i o soli, o tym smaku i o blasku, o smaku Bożej miłości, o blasku miłosierdzia, warto zwrócić na to uwagę. Święty Paweł chce uciec od jakiegokolwiek blasku, który mógł, można by tak powiedzieć, wydawać on sam przez świadectwo swojego życia, przez swoje nauczanie, przez swoją osobę. No, poprzedzała go sława, poprzedzało go świadectwo braci, którzy rzeczywiście z podziwem mówili o tym, że Pan nawrócił Szawła, że ten człowiek zmienił swoje życie, że on zmienił kompletnie drogę, którą podążał, że teraz idzie drogą Chrystusa. I to mogło być powodem dumy, to mogło być okazją do pychy. Łaska może stać się pokusą. Charyzmat może być wykorzystany przez demona do tego, żeby wbić nas w pychę. I Paweł doskonale o tym wie i Paweł bardzo mocno od tego ucieka. A zatem przychodząc do Koryntian, mówi wyraźnie, nie chcę błyszczeć słowem i mądrością, ale chcę znać Chrystusa i to właśnie tego ukrzyżowanego. Nawet nie mówi o Chrystusie zmartwychwstałym, o Chrystusie uwielbionym. On mówi o Chrystusie sponiewieranym, zmiażdżonym, zniszczonym, startym, odrzuconym, rozerwanym. On mówi o takim Chrystusie. Takiemu Chrystusowi składa świadectwo. Tego Chrystusa traktuje jako światło swojego życia, jako jasność, jako lampę, która będzie oświecać jego drogę. To również bardzo ważne, bo tylko wtedy, kiedy głosi się Chrystusa, nie zwracając uwagi na siebie, wtedy dopiero można objawiać moc i chwałę Boga. Wtedy będzie to, co usłyszymy w ostatnim zdaniu tego czytania, ukazywanie ducha i mocy, by wiara opierała się na mocy Bożej, a nie na mądrości ludzkiej. Na czym opieram swoją wiarę? Też warto o to dziś zapytać. Czy szukam cudów? Czy biegam za znakami? czy na siłę próbuje dopatrzeć się czegoś niesamowitego w Kościele, w liturgii? Czy szukam tego, co będzie jakimś blaskiem, a przestaję zwracać uwagę naprawdę o żywym Bogu? Na to dosadne, bardzo mocne, bardzo radykalne przychodzenie Jezusa w każdej Eucharystii. Można szukać cudów, można szukać znaków, tylko i wyłącznie. Biegać od modlitwy o uzdrowienie do modlitwy uwielbienia. Można szukać tylko tego przekonania, żeby w Kościele było fajnie, żeby było sympatycznie, żeby coś się działo, żeby liturgia tętniła życiem, to znaczy, żeby liturgia tętniła życiem zewnętrznym, żeby umysł był ciągle czymś zajęty, żeby była świetna muzyka, żeby były jakieś przedstawienia i tak dalej, i tak dalej. I można w tym wszystkim kompletnie zatracić istotę tego spotkania, istotę spotkania z Chrystusem. Jasne, że liturgia ma być na najwyższym poziomie, że muzyka liturgiczna ma być najpiękniejsza, jak tylko da się wykonać. Ale dzisiaj to idzie w drugą stronę. Często chodzi o to, żeby na mszy świętej było fajnie, a nie o to, żeby na mszy świętej spotkać Chrystusa. Gdyby święty Paweł stanął dzisiaj przed nami, choćby na którejkolwiek mszy w naszych rodzinnych parafiach i powiedział do nas na żywo fragment ze swojego pierwszego listu do mieszkańców Koryntu, czy by nam się nieraz nie zrobiło głupio, nam, kapłanom też, nie błyszczeć słowem i mądrością, ale znać Chrystusa ukrzyżowanego, głosić Jego samego, głosić chwałę Boga, głosić Chrystusa. I po tych dwóch czytaniach przechodzimy wreszcie do Ewangelii. Sól i światło. Rzeczywiście hebrajskie melach to nie tylko sól, ale też oderwanie, rozrywanie czy bycie roztrwonionym, rozdzieranie szat, szczególnie wtedy, kiedy przeżywało się żałobę. Można to interpretować również jako założenie Jezusa, że to bycie solą w świecie będzie często rozdarciem, rozerwaniem, wewnętrznym rozerwaniem i rozdarciem między zachowaniem jakiegoś status quo, jakiegoś świętego spokoju, jakiejś próby dogadania się w świecie i ze światem, a potrzebą, koniecznością, wymogiem wręcz powiedzenia niekiedy trudnej prawdy. Posolić sobie sumienie, być solą dla siebie samego najpierw, to jest prosta droga do nawrócenia. To jest jasność, to jest jednoznaczność, to jest klarowność. To sprawia, że moje życie, moja codzienność nabiera naprawdę konkretnego smaku. To już nie jest bieganie i szukanie jakichś różnych smaków życia. Ja wiem, że ten smak mam w sobie, bo jestem solą. Mogę nadać smak mojemu życiu, bo solą we mnie jest Słowo Chrystusa. Jest Boża obecność. Ona sprawia, że mogę żyć w prawdzie. Ona sprawia, że jestem prawdziwy dla innych. Nie muszę udawać, nie muszę kombinować, nie muszę wchodzić w jakieś kompromisy. Nie muszę być chorągiewką na wietrze. Nie muszę uzależniać swojego szczęścia od tego, co powie, pomyśli o mnie ktoś inny. Ale szukam prawdy Boga. Szukam prawdy Jego słowa. Nie mam zgorzknienia wewnętrznego, ale noszę w sobie uzdrawiającą moc słowa i miłości Chrystusa. Chrystus mi ufa i stwierdza, że mogę być solą. I właśnie to zaufanie daje odwagę i pozwala, bym uwierzył, że prawda jest wyzwoleniem, jest moim osobistym uwolnieniem ode mnie samego. Jeśli już wiem, że mam w sobie tę sól, że mam w sobie i rozpoznaję smak Bożego Słowa, smak Eucharystii, wiem, że smakuje mi obecność Boga, że smakuje codziennie tę bliskość z Panem, rozsmakowuje się w bliskości z Bogiem, mogę pójść dalej. Miasto położone na górze, czyli niemożność ukrycia się. W dzień widoczne mury, w nocy widoczne światło, blask latarni, które są w mieście. Mogę przyciągać z daleka wzrok innych i mogę dawać nadzieję tym, którzy szukają światła, szukają prawdy, szukają schronienia, szukają odpoczynku. Mogę być takim człowiekiem nie ze względu na siebie samego, wracam do listu św. Pawła, do jego słów, ale ze względu na Chrystusa, który mnie do tego uzdalnia, ze względu na Chrystusa, który jest moim odpoczynkiem, jest moim zaufaniem, jest moim światłem, jest moim mieszkaniem. Tak, w tym świecie mam być świadkiem miłosierdzia Boga. Mam dawać poczucie bezpieczeństwa, mam zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy idą ku niebu, którzy szukają drogi do Chrystusa. Mam być jak miasto, które jest widoczne. Nie wolno mi się ukrywać. Nie mogę nic ukrywać. Oczywiście to się wiąże z prześladowaniami, to się wiąże z odrzuceniem, to się wiąże z różnymi posądzeniami. To jest jasne. Ale miasto położone na górze ma za fundament skałę, górę. Jeśli jestem zbudowany na skale, na fundamencie Chrystusa, jeśli jestem zakorzeniony w miłości Boga, to czym się przejmuję? Jakikolwiek atak z zewnątrz, jakikolwiek atak wewnątrz, moje pokusy, moje namiętności, pragnienia, to wszystko, co we mnie nieboże, nie oderwie mnie od Chrystusa. Święty Paweł zapewnia o tym wyraźnie. Nic nas nie jest w stanie oderwać od miłości Boga, która jest ukryta w Chrystusie Jezusie Panu naszym i która zostaje nam ofiarowana przez Ducha Świętego. No nic nas nie jest w stanie oderwać od tej miłości. I jeszcze jedna rzecz. Światło, lampa, miasto i to wezwanie Jezusa w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ciągle zadaję sobie pytanie o to, jak mam żyć, jak to zrobić, żeby ludzie patrząc na mnie odczuwali wdzięczność wobec Boga, a nie wobec mnie. Jak mam świecić, żeby nie oślepiać sobą, ale żyć tak, żeby Bóg mógł odebrać chwałę i wdzięczność. Ja mam być w cieniu. On ma wzrastać. Ja mam się umniejszać. Dobre uczynki, moje dobre uczynki mają być powodem, mają prowokować innych do chwały Bożej i do oddawania chwały Bogu. No pozostaje tylko wołanie o pokorę. Pozostaje tylko ta prośba o oczyszczenie, żeby nie zwracać czyjejś uwagi na siebie samego, ale zwracać zawsze tę uwagę na Boga. To nie jest łatwe. I dlatego właśnie, siostry i bracia, potrzebujemy wzajemnej modlitwy. Potrzebujemy modlitwy za siebie nawzajem. O pokorę. O to, by Bóg odebrał chwałę z każdego naszego dobrego czynu, naszego dobrego słowa, naszego dobrego myślenia, naszej modlitwy. Żeby to wszystko było chwałą Bożą. Myślę, że warto o to prosić dzisiaj, bo Chrystus nam wierzy. On przychodzi z ogromnym zaufaniem. On naprawdę chce nas poprowadzić do siebie taką drogą. Przez sól, przez światło, przez miłosierdzie, przez krzyż. I to jest droga zbawienia. To jest droga Jego chwały. To może być twoja i moja droga. Bo przecież jesteśmy uczniami Jezusa.
Bogu niech będą dzięki.